Idea Bank wprowadzał konsumentów w błąd podczas sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack. Uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Udało się potwierdzić winę pracowników banku, którzy twierdzili m.in., że zakup obligacji GetBack jest bezpieczniejszy od lokat bankowych, obligacji skarbowych i gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. UOKiK nadal sprawdza zarzuty dotyczące oferowania obligacji konsumentom w sposób niedostosowany do ich potrzeb. Ustalenia UOKiK-u są wiążące dla sądów, które rozpatrują indywidualne sprawy konsumentów. Na decyzję urzędu konsumenci mogą się także powołać przy składaniu reklamacji. Etyka pracowników banków jest od kilku lat na cenzurowanym. Czy takie głośne sprawy wpłyną na świadomość klientów, ich decyzje biznesowe, no i oczywiście na sposób przedstawiania przez pracowników banków nam ofert? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Dariusz Wieczorek, prezes HCS Polska, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zanim przejdziemy do tematu, konkurs do wygrania drewniane puzzle do rozszerzonej rzeczywistości EduSense dla dzieci. Jak wczoraj wspomniałam, dorośli też mogą się pobawić. Pytanie, kiedy otwarcie nowego odcinka autostrady A1? Na odpowiedzi czekamy pod SMS-owym numerem telefonu, to prosimy o SMS-owe zdecydowanie odpowiedzi 603-06-06-06. A wracając do pracowników Idea Banku i decyzji UOKiK-u, teraz klientom będzie łatwiej o odszkodowania?
A dlaczego miałoby być łatwiej? Po pierwsze zacznijmy od tego, że
Artur
z takim smutnym uśmiechem słuchałem informacji, że kolejny bank, kolejni doradcy zostali napiętnowani, dlatego że tą mantrę słyszymy od 10 czy 11 lat. Za każdym razem okazuje się, że coś było niefajnie, gdzieś nie podano wszystkich informacji. Ja i tak jestem głęboko przekonany, że to nie zależy od pracownika banku, którego musimy mieć świadomość, że on śpiewa to, co mu zadali szefowie, bo tak ma pewnie skonstruowany system premiowy. Natomiast życzyłbym sobie, żeby każdy z nas, klient, który idzie do banku, po prostu charakteryzował się dużym poczuciem, przepraszam, nieufności. To znaczy, jeżeli ktoś...
A chciałam pytać, czy jest szansa, że odzyskamy zaufanie do banku,
ale wbrew pozorom to nie jest sprzeczne, dlatego że zaufanie do pewnych instytucji możemy odzyskać, natomiast to nie zmienia faktu, że pewną cechą naszego charakteru, szczególnie jeżeli podejmujemy zobowiązania finansowe czy inwestycje, powinien być pewien krytycyzm w analizowaniu tej oferty.
Czyli ograniczona zasada zaufania,
ograniczonego zaufania. I tutaj są dwie rzeczy, które są bardzo, bardzo istotne. W tych opisach decyzji UOKiK-u tam jest charakterystyczne, że przedstawiano klientom to jako specjalną ofertę, z której trzeba szybko korzystać, bo ona jest limitowana czasowo, w czasie, przestrzeni i ilości, że tak zażartuję. No i proszę Państwa, jeżeli ktoś mówi, że mamy tam tylko 2 dni, żeby zdecydować o zainwestowaniu 50, 100 czy 200 tysięcy złotych, zastanówmy się, to nie jest tak, że te okazje biznesowe, to jest pewna presja ze strony sprzedawcy. Ta presja może kryć czy ukrywać pewne negatywne aspekty, takie jak na przykład właśnie podwyższone ryzyko. Więc co nagle, to po diable, że tak potocznie powiem. Natomiast z drugiej strony ja nie wierzę w to, że my zawsze będziemy bezpieczni, bo jednak jeżeli chcemy więcej zarobić, a jest w nas taki pęd, że szukamy tych okazji inwestycyjnych, to godzimy się na ryzyko. Ja przypomnę, dzisiaj w serwisach Radia Gdańsk opowiadaliśmy o galerii New Form, gdzie inwestowano w rzeźby, bardzo ciekawe inwestycje, 30% w ciągu roku. No i proszę Państwa, no nie opowiadaliśmy, że to była najlepsza inwestycja w historii, tylko że jest policyjne śledztwo i są setki pokrzywdzonych. To jest ta sama sytuacja, po prostu musimy być ostrożni, czasami mniejszy zysk, spokojniejsze inwestowanie, więc ja tutaj z jednej strony cieszę się, że UOKiK działa, z drugiej strony mam świadomość, że no tak naprawdę zawsze będzie kłopot.
Znaczy tutaj
Dariusz Wieczorek.
Mamy w gruncie rzeczy tak chyba w głowę wbite, i to od wielu lat się pojawia taki pogląd, że instytucje finansowe, banki, są to instytucje zaufania publicznego, tak? Czyli
tak
takie
było.
Instytucje, którym można ufać. No te kolejne historie, czy teraz obligacje GetBacku, czy też w przeszłości taka analogia mi się tutaj nasuwa, kredyty frankowe, pokazuje, że rzeczywiście, tak jak tutaj pan redaktor mówi, no, my musimy uważać na to, co nam bankowcy wciskają, i niekoniecznie to, że tutaj pracownik banku, oddziału banku mówi, że coś jest super korzystne, wyjątkowe, to takie właśnie jest. Tak? No, rzeczywiście te systemy premiowania, systemy zarządzania przez cele idą od góry do dołu, i tutaj od prezesów, przez dyrektorów, kierowników oddziałów, po szeregowych pracowników, każdy tutaj rzeczywiście dostaje wynagrodzenie uzależnione od wyników. No i tutaj w gruncie rzeczy, jeżeli zarząd, Idea Banku, czy też ktoś wyżej, właściciel Idea Banku, wpadł na pomysł, żeby takie właśnie produkty sprzedawać, następnie wydał polecenie, mówiąc, że od tego będzie zależało wasze wynagrodzenie, to się nie ma co dziwić, że pracownicy po prostu wykonywali te polecenia, stosując no, techniki, które właściwie były, można powiedzieć, dostępne, choć tutaj w sytuacji, w której było wprowadzanie w błąd, miało miejsce wprowadzanie w błąd klientów, można się zastanawiać, czy to przypadkiem nie miało, nie nosiło znamion, no po prostu oszustwa wręcz, tak? No, w momencie, w którym ktoś dla własnego zysku w gruncie rzeczy, tak, namawia kogoś innego do niekorzystnego rozporządzenia swoimi pieniędzmi, no to w tym momencie pytanie, czy nie popełnia przestępstwa.
Znaczy, to pytanie jest zasadne, ale ja jednak aż tak surowy w ocenie pracowników banków nie jestem, dlatego że proszę pamiętać, że my wiemy, co się stało z getbackiem, wiemy, co się stało z tymi obligacjami. W momencie sprzedaży jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy. No, wszyscy liczyli, że to jest dobra inwestycja, więc zarzut oszustwa byłoby chyba jednak z punktu widzenia prawa karnego trudno udowodnić. Taki pracownik musiałby mieć świadomość, że tam już jest źle.
No tak, ale sytuacja, w której stosuje się techniki, mówiąc o elitarności, o tym, że jest
tak?
tylko 149 wybranych klientów, tak? No to przecież wiemy dzisiaj, że to są po prostu nieprawdziwe informacje przedstawiane klientom po to, żeby ich złowić w sieć.
Jak najszybciej złowić? Nie, ja bym tu bardziej mówił o pewnym łamaniu etyki. Oszustwo chyba byłoby trudno udowodnić, ale mówię, tu ze mnie wychodzi prawnik i taki aspekt typowo karny. Natomiast nie zmienia to faktu, i ja zawsze będę to mówił, no po pierwsze sami musimy być czujni, sami musimy się tym inwestycjom przyjrzeć głębiej. I nikogo nie obrażając, ale ja mam taką sugestię, że jeżeli nie do końca rozumiemy, jak działa jakiś rynek.
Albo w ogóle nie rozumiemy, umówmy się, często jest tak, że nie rozumiemy produktów
finansowych. Jak działa jakiś produkt, albo jak działa jakiś rynek, no bo jakby wiadomo, czym zajmował się getback, to było zarządzanie ryzykownymi, czy straconymi, czy wierzytelnościami, które są trudne do odzyskania. To jest rynek obarczony ogromnym ryzykiem, więc tak naprawdę od samego początku wiadomo było, że to jest wchodzenie na taką ścieżkę bardzo ryzykowną. Może się okazać, że rzeczywiście są dobre zyski, ale ryzyko było bardzo duże. I każdy, kto idzie za tymi dużymi zyskami, musi wiedzieć, że im większy zysk, tym większe ryzyko. No pamiętajmy, to jest tak naprawdę elementarz inwestowania. Natomiast ja mam takie wrażenie, że Polacy tak bardzo, bardzo lecą do tych...
A czy to nie jest tak, że my się wstydzimy przyznać do tego, że nie rozumiemy umowy i w związku z tym nie bierzemy wzoru tej umowy i nie pójdziemy do jakiegoś znajomego, który się na tym zna i nam wytłumaczy, o co tutaj chodzi,
ale
czy warto w to inwestować.
Ale nie, ale ja mam tu jeden problem, bo ja oczywiście zgadzam się z pytaniem, które zadała Iwona Wysocka, tak powinno być, natomiast ja przepraszam, taki osobisty wtręt. Do mnie czasami przychodzą ludzie, znajomi, którzy pytają o różne kwestie właśnie bezpieczeństwa. I ja widzę jedną bardzo przykrą rzecz, że jak ja zaczynam coś mówić, to oni słuchają mnie tak długo, jak to jest zgodne z tym, czego oni oczekują.
Potwierdzam.
W momencie, kiedy ja mówię, ale coś, No nie, ale to tak nie będzie, ale to chyba nie, ale przesadzasz. No nie, no proszę Państwa, no trzeba dokonać takiej analizy, jakie są plusy, minusy zagrożenia danej sytuacji. I ja myślę, że to jest kwestia w ogóle głębsza, gospodarcza. Proszę zobaczyć na oprocentowanie, jakie dają nam w tej chwili banki. Ono jest poniżej inflacji. Oprocentowanie naszych oszczędności w bankach jest po prostu śmieszne. Do tego dochodzi podatek od zysków kapitałowych. A z drugiej strony słyszymy oszczędzajcie, 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 bo to jest budowanie przyszłości, bo to jest odkładanie na przyszłość i tak dalej. No więc przeciętny Polak, który nie ma różnych możliwości poznawczych, szerokich, no widzi w banku to dostanę 0,6, a inflacja wynosi prawie 3%, czyli w ogóle to się rozjeżdża jedno z drugim, to jest strata trzymać pieniądze w banku, no to będzie szukał, jak ma więcej pieniędzy, kupi mieszkanie w celach inwestycyjnych czy innych.
A i
jak
spowoduje wzrost cen nieruchomości. Ja mam, w Trójmieście,
ja mam tutaj taką myśl, że nic się nie zmieni, dopóki instytucje finansowe nie będą ponosiły rzeczywistej finansowej odpowiedzialności za swoje działania. Tak? No bo tutaj zobaczmy, tutaj można chyba mówić, znaczy, nie wiem czy
bo
o aferze,
no
ale
sytuacja taka.
Faktycznie tutaj mówi się o tym, że wiele banków stosowało niedozwolone, abuzywne
klauzule
zapisy w umowach frankowych. Teraz słyszymy, że bank znowu sprzedając ryzykowne instrumenty finansowe stosował różne
psychologiczne
przynajmniej, sztuczki. Przynajmniej nieetyczne działania, co zostało już stwierdzone przez urząd zajmujący się właśnie ochroną praw konsumentów. No i teraz jest pytanie następujące i co z tego, tak? To znaczy, czy ktoś za to zapłaci, czy będzie tutaj jakiś sąd, który po prostu orzeknie, że bank, który stosował tego typu działania, powinien za to po prostu zapłacić odszkodowania równe stratom.
Takie, żeby zabolało.
Równe stratom po prostu tych właśnie klientów, tak?
No niech to będzie nawet część tych strat, bo równe stratom to wtedy tak naprawdę...
A dlaczego część?
Dlatego, że każdy powinien odpowiadać w granicach swojej winy, tak?
Panie redaktorze,
to znaczy i swojego,
ale to jest właśnie...
i swojego jakby zamiaru. Natomiast ja tylko jedną rzecz powiem. Proszę zauważyć to, o czym powiedział mój przedmówca. My mówimy o tym, że wiemy, że były afery frankowe, wiemy, że była taka afera, taka. Natomiast tu niestety problem jest taki i to jest problem nierozwiązywalny, że prawo zawsze wkracza post factum. My dzisiaj mamy pewne wyroki w sprawach frankowiczów, natomiast to tak naprawdę szczyt kredytów frankowych to jest dekadę temu, tak? Nawet trochę więcej, 12-13 lat temu. I ile czasu musiało upłynąć, żebyśmy my jako społeczeństwo, prawnicy i wszyscy zrozumieli, co tam tak naprawdę się dzieje, tak? Przypomnę, że w 2007 roku to jak ktoś brał kredyt w złotych, to cała reszta pukała się w głowę, niemalże. Ja oczywiście przerysowuję, to jest taka teza przerysowana, no ale trochę tak było, bo wszyscy uważali, że franki są najlepsze, natomiast potem się okazało, że to tak naprawdę były kredyty, które obok franka nawet nie stały, tak? Banki walutę szwajcarską traktowały nie jako walutę kredytu, tylko jako przelicznik, czy sposób przeliczania, ustalania wartości raty, więc tak naprawdę dopiero z czasem okazuje się, co w tych umowach siedzi. Jest we mnie taka głęboka obawa, że za chwilę pojawią się nowe produkty finansowe. W pierwszej chwili wszyscy będziemy zachwyceni. Z punktu widzenia prawa one w zasadzie będą legalne, po czym po 2, 3, 7 latach okaże się znowu, że to wszystko jest palcem na wodzie pisane, więc prawo prawem, nasz
ale
rozsądek naszym
rozsądkiem.
Ale z drugiej
strony może gdyby jednak takie kary były, to banki by się zastanowiły nad tworzeniem takich produktów, które by nas mamiły i na koniec na których byśmy
tracili. Jest takie słowo chciwość. I myślę, że nic nie zatrzyma chciwości niektórych bankierów,
też
ale też niektórych klientów.
To
oczywiście tam, gdzie znaczy w ogóle ta dbałość o wiarygodność, o zaufanie w systemie finansowym jest czymś niezwykle ważnym. No, zauważyć, że nie tylko banki, ale też fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe obracają pieniędzmi. Tak? No właśnie tutaj to słowo chciwość się pojawiło. w gruncie rzeczy można przecież przyjąć, że tam, gdzie mamy do czynienia z pieniędzmi, tam może się pojawić szczególnie duża pokusa różnego rodzaju nadużyć. I to jest coś zupełnie naturalnego. Natomiast taka jedna osoba na 1000, która się pojawi w tym systemie finansowym, przypuszczam, że tych osób jest więcej, tak na marginesie, ale jedna osoba na 1000 jest w stanie rzeczywiście naruszyć zaufanie do całego systemu finansowego. Na zaufaniu system finansowy stoi. Więc tutaj rzeczywiście jedynie takie bardzo radykalne działania, to ze strony instytucji państwowych, mogą ograniczyć no, taką samowolkę.
Ale tu jest jeszcze jedna rzecz, bo ja się absolutnie zgadzam, że muszą być radykalne działania, ale ja ubolewam nad jednym, a mianowicie i tu powiem coś nie przeciwko mediom, ale w obronie mediów i tak to proszę traktować. U nas system prawny jest jednak taki, że media nie zawsze mogą robić to, co powinny. Ja pamiętam, jaki szok w Stanach Zjednoczonych wywołały po 2008 roku. Prokuratura udostępniła zapisy maili, którymi wymieniali się maklerzy i brokerzy, którzy sprzedawali udziały w tych funduszach nieruchomościowych. Tak, i tam było, ja nie będę cytował, jesteśmy na antenie Radia Publicznego, ale były opowieści, że jeden do drugiego pisze, wow, sprzedałem tego pi, tak, za 200 tysięcy dolarów. Frajerzy z Oklahomy zapłacili, a ja mam tam premię jakąś i tak dalej. I opublikowano setki takich maili, wtedy rządziła komunikacja mailowa, dzisiaj no też jest ważna, ale jest dzisiaj bardziej ten, i te maile, gdzie to nazywano te produkty na literę G, albo o klientach pisano jako o najgorszych frajerach, to wszystko upubliczniono. I z jednej strony, no oczywiście to pokazuje etykę tych ludzi, którzy wiedzieli, co sprzedają. Tutaj było to ewidentne oszustwo, bo wiedzieli, że sprzedają G, tak? Natomiast
bezwartościowe śmieciowe papiery.
Oni o tym pisali, oni się tym chwalili i to był pewien szok, ale to był też szok oczyszczający. Dlatego, że ludzie zobaczyli, kim jest ten człowiek po drugiej stronie biurka. Ja bardzo żałuję, że w Polsce ani Komisja Nadzoru Finansowego, ani nikt inny, mam nadzieję, że polscy bankierzy czy doradcy finansowi nie piszą tak brutalnie i tak wulgarnie, ale że nie udostępnia się takich właśnie informacji, które pokazują, jak rynek jest traktowany czasami z drugiej strony. Ja przepraszam, że o tym mówię, przepraszam wszystkich uczciwych pracowników banków i wszystkich uczciwych pośredników finansowych, natomiast no, taka grupa, tak jak Dariusz powiedział przed chwilą, być może jedna osoba na 1000, ale taka grupa istnieje. I my powinniśmy z większą otwartością mówić o etyce, z większą otwartością powinniśmy mówić o tym, jak to funkcjonuje od zaplecza, być może pokazywać, jakie kto ma premie za sprzedaż jakich produktów, bo to jest ten właśnie system, który po prostu naraża nas wszystkich jako klientów potem na straty. Bez takich radykalnych działań i państwa, ale też mediów, które powinny oficjalnie, bo ja nie chcę, żeby media wykradały zapisy tych maili czy tej korespondencji, to powinno zostać publicznie udostępnione i tak naprawdę być może to by było zdrowieńcze. Chociaż mam nadzieję, że tak brutalnie, jak pisali młodzi, bogaci amerykańscy maklerzy, to u nas nie jest.
Ja chyba nie mam tylu takiego optymizmu w sobie. Zmieniamy temat. Nie sprawdzają się na razie czarne scenariusze związane z ucieczką ukraińskich pracowników z Polski do Niemiec. Co więcej, idziemy na rekord. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w naszym kraju. W rejestrach ZUS-u tylko w maju widniało 628 tysięcy wpisów obcokrajowców, za których opłacane są składki emerytalne i rentowe. To aż o 1/5 więcej niż rok wcześniej. Zatem nie jest tak źle na tym rynku jednak.
To rzeczywiście te przewidywania, prognozy, że po uchyleniu drzwi przez naszego zachodniego sąsiada nastąpi eksodus Ukraińców właśnie do Niemiec. Te przewidywania okazały się przesadzone, absolutnie. Ja przewidywałem tutaj na antenie pewnie rok temu, albo może trochę mniej właśnie, że nic takiego nie będzie miało miejsca, że Ukraińcy się dobrze u nas czują, że jest ta bliskość jednak językowa, kulturowa. i że są to ważne powody, dla których Ukraińcy tutaj właśnie zostają, mimo że w Niemczech mogliby być może zapewne zarabiać więcej.
No chociaż też mają inne koszty utrzymania, powiedzmy szczerze.
No tak, zgadza się. To znaczy w Polsce jest, można powiedzieć, wystarczająco dobrze dla Ukraińców, żeby tutaj się mogli osiedlać. Natomiast ja bym tutaj zwrócił uwagę jednak, bo mimo tego wzrostu właśnie pozwoleń na pracę, czy też oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemca. I co bardzo ważne, no tutaj rzeczywiście w tym momencie obcokrajowcy już generują około 4% wpływów do ZUS-u, prawda? No
to też jest wzrost.
Tak, no to jest też wzrost, no oczywiście, no tutaj ta liczba pracowników przyrasta. Natomiast cały czas brakuje w Polsce jakiegoś takiego strategicznego dokumentu, czy strategicznego podejścia w ogóle do imigracji, tak? No, wiemy, że mamy deficytowe zawody w Polsce. Prawda?
Czyli co, listę takich zawodów określić i przyjmować właśnie pracowników?
Jeżeli powiemy, że
zgodnie z tą listą.
Potrzebujemy lekarzy, potrzebujemy spawaczy, potrzebujemy informatyków, tak? No to być może właśnie pracownicy, którzy posiadają kwalifikacje w takich zawodach, powinni być traktowani w jakiś priorytetowy sposób i uzyskiwać jakąś albo specjalną pomoc, albo wchodzić na jakąś, powiedzmy, zieloną listę, żeby szybciej po prostu ten proces tutaj wchodzenia na polski rynek pracy czy asymilacji w ogóle mógł następować.
Tu jest też jeszcze jeden problem, bo ja się absolutnie zgadzam, że takie strategiczne wyznaczenie kierunków jest potrzebne, ale też są rzeczy bardzo banalne. Ktoś, kto ma wykształcenie medyczne, czy na poziomie pielęgniarki, czy lekarza z Ukrainy, miał przez całe lata ogromne kłopoty z nostryfikacją dokumentów. Mhm. Znaczy, to nie było tak, że skończyłeś Uniwersytet Medyczny w Kijowie i automatycznie masz jakieś uprawnienia.
W Polsce.
Ale to zależy od samorządu lekarskiego, zdaje się, w
naszym
kraju.
Nie tylko.
Ale w dużej mierze.
To zależało i od Ministerstwa Zdrowia, i od samorządu lekarskiego. Natomiast ja przepraszam, samorząd lekarski samorządem lekarskim, ale jeżeli coś szwankuje w samorządzie lekarskim, to jest Ministerstwo Zdrowia, jest Sejm, być może trzeba zmienić jakąś ustawę o samorządzie lekarskim. I tu nie chodzi o to, żeby teraz każdy nawet znachor z Ukrainy uzyskiwał jakieś uprawnienia.
Chcemy specjalistów, ale oni mają drogę zamkniętą w tej chwili.
Ale są metody weryfikacji. Wiadomo, jakie uczelnie działają, wiadomo, jakie uczelnie są oficjalnie uznawane na Ukrainie. To nie jest żadna wiedza tajemna. To po prostu należy w taki sposób działać, żeby tych ludzi realnie zachęcać, ale nie tylko na poziomie deklaracji, ale na poziomie uproszczeń biurokratycznych. Tak? Ja bardzo często mówię w naszej audycji o tych uproszczeniach biurokratycznych, bo czasami to tak się wydaje, ale trzeba w innym miejscu złożyć jeden dokument, w innym drugi. W ogóle to się czeka na zezwolenia.
Nie wiem, czy środowisku medycznemu będzie na rękę, że przyjedzie wielu specjalistów.
Ale właśnie niestety...
Albo mówimy, że brakuje specjalistów w Polsce,
albo się przejmujemy
polskimi specjalistami, lekarzami.
Nie, przejmujmy się polskimi lekarzami,
pacjentami bardziej.
Ale kluczowy jest interes pacjenta.
Jestem w pełni za, dlatego o tym mówimy.
Więc tak naprawdę tu powinniśmy zupełnie inaczej myśleć, oczywiście zachowując bezpieczeństwo, elementarne zasady znowu pewnej kontroli, czy nie mówię nieufności, ale czujności. Natomiast należy te bramy tam, gdzie to jest potrzebne, jak najszerzej otwierać.
Ja mogę taką historię tutaj przywołać. Kilka lat temu poznałem tutaj w Polsce Ukrainkę, która przyjechała do Polski ze względów ekonomicznych, pracowała wcześniej w szpitalu w Kijowie jako neonatolog, czyli no specjalista już faktycznie wysokiej klasy. Kobieta po 30, może przed 40, ona w Polsce nie miała żadnych szans, żeby podjąć pracę w ogóle w systemie służby zdrowia. Po prostu zajmowała się sprzątaniem. Wydaje mi się, że to jest straszne marnotrawstwo, tak w gruncie rzeczy.
To jest bardzo smutne i marnotrawstwo jak najbardziej, więc miejmy nadzieję, skoro o tym mówimy, że może ktoś się tym zajmie. No niestety, więcej dzisiaj nie porozmawiamy. czas na rozwiązanie konkursu. Najnowszy odcinek autostrady A1, otwarcie dziś, odcinek Pyrzowice-Częstochowa. Jeśli chodzi o osobę, która wygrała nagrodę, skontaktujemy się z nią. Niestety ta osoba nie przedstawiła się, ani nie ma imienia, ani nie podała nazwiska, jest tylko numer telefonu, więc nie mogę powiedzieć, kto wygrał. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Dariusz Wieczorek, prezes HCS Polska, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Do usłyszenia.